Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030. Ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
A my jak zawsze w poniedziałek o tej porze po godzinie 11 w Chicago słyszymy się z panią Elżbietą Baumgartner. Dzień dobry pani Elu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
Poradnik Sukces, rozpoczynamy nasz program, rozpoczynamy dobrze tydzień zawsze z panią Elą i dzisiaj zaczniemy od pytania dotyczącego konieczności rozpoczęcia wypłat z konta emerytalnego. W tym temacie mamy pytanie od pani Magdy. Artykuł pani w polonijnej prasie na temat RMD mówi, że można minimalną sumę z konta IRA zwykłe przelać na inny normalny rachunek bankowy. Pytanie, czy konto czekowe, z którego płacimy rachunki, jest w tym przypadku ok? Jeżeli tak, to jak powiadomić IRS? Jesteśmy na emeryturze, już się nie rozliczamy, a interest income z banku, który otrzymujemy, nie zwiększa naszych zarobków. Są to bardzo małe sumy. Dziękujemy za odpowiedź i życzymy przyjemnego dnia. Magda.
Tak, pani Magdo, już wyjaśniam i zaznaczę, że pani nie musi się niczym troszczyć, ani pilnować terminów, ani obliczać, ile pieniążków trzeba z konta emerytalnego wycofać. Nie musi pani informować IRS-u, to wszystko musi zrobić bank, bo takie są przepisy i jeżeli bank tego nie pilnuje, to może zapłacić kary. Więc teraz... To jest moja krótka odpowiedź, że nic pani nie musi robić, czeka pani na inicjatywę banku, on panią poinformuje, może pani na dowolny rachunek bankowy skierować te swoje wypłaty z konta emerytalnego, ale może troszkę wyjaśnię to obszernie, bo temat jest ciekawy i dotyczy wielu naszych słuchaczy. Więc to jest tak, że jeżeli mamy konto emerytalne, powiedzmy IRA, i kończymy 73 lata, to IRS chce, żebyśmy zaczęli to konto opróżniać. Dlaczego? Dlatego, że wtedy od wyjętych kwot mamy obowiązek płacić podatki. Czasami płacimy, czasami nie płacimy. To zależy od wysokości wycofanej kwoty i zależy od wysokości innych przychodów. Więc, gdy pani kończy 73 lata, pani Magdo, to bank przyśle pani formularz, który się nazywa Required Minimum Distribution Request Notice. Required Minimum Distribution Notice. Ten formularz, nie można go przeoczyć. Trzeba, sugeruję, żebyście państwo patrzyli dokładnie na korespondencję przychodzącą z banku, bo ten formularz należy wypełnić i odesłać. I w tym formularzu instruujemy bank, jak często chcemy odprowadzać środki z konta IRA na inne konto, czyli miesięcznie, kwartalnie, rocznie. I teraz na konto w jakiej instytucji i na jakie konto. Czy to konto oszczędnościowe, czy czekowe, czy money market, czy coś innego. I również może pani w tym formularzu wskazać, czy chce pani, żeby potrącane były zaliczki podatkowe. I bank sam policzy wysokość kwoty, jaka ma być odprowadzana i sam automatycznie będzie przelewał te środki z konta emerytalnego na wskazane konto. A na koniec roku bank poinformuje panią i poinformuje IRS o sumie wypłat z konta emerytalnego i to robi na formularzu 1099R. Więc jak pani widzi, to nie pani informuje IRS, tylko bank albo ta finansowa instytucja, gdzie mamy konto emerytalne, to ten bank informuje IRS, tak samo jak i nas, właścicieli konta, o wypłacie z tego konta na formularzu 1099R. I kwoty wyjęte z konta emerytalnego mogą podlegać opodatkowaniu, ale jeżeli nie przekraczają one wraz z innymi przychodami kwoty wolnej od podatków, to podatku nie płacimy żadnego. I teraz odnośnie tego konta, czy to może być konto czekowe, z którego pani płaci bieżące rachunki? Absolutnie, że tak. Pani Magdo, może Pani wybrać dowolne konto, na które będą wpływały pieniądze z konta emerytalnego. Może to być nawet no to robocze, tak zwane konto, ale jednak radziłabym wybrać konto płacące jakieś odsetki albo wręcz konto inwestycyjne, na którym te pieniądze będą na nas pracowały, bo konto czekowe jest nieopodatkowane, więc już konto oszczędnościowe tam ma jakieś minimalne procenty. Mogłoby to być konto terminowe, czyli Certificate of Deposit, mógłby to być konto Money Market albo jakieś fundusze powiernicze, bo te pieniążki z konta emerytalnego my nie musimy zostawiać w tej instytucji, w której mamy to konto. Możemy je przelewać na konto w dowolnej instytucji, na przykład w dyskontowym domu maklerskim, czy też w Towarzystwie Funduszy Powierniczych Mutual Fund Company, gdzie te pieniążki możemy inwestować.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie od pani Renaty. Bardzo proszę o pomoc w sprawie emerytury z USA. Moja mama Anna rozwiodła się z pierwszym mężem i on obecnie pobiera 50% jej emerytury, to jest $150. Mama wypracowała tylko około $300 swojej emerytury i posiada tylko zieloną kartę, nie ma obywatelstwa. W międzyczasie zawarła drugi związek małżeński w USA. Niestety drugi mąż zmarł nagle na raka. Mama po drugim mężu pobiera tak zwaną emeryturę wdowią w wysokości $1800. Teraz pierwszy mąż, czyli mój tato i mama, zawarli ponownie związek małżeński po tak zwanych latach. Już są 2 lata po ślubie. Jaka należy się obecnie emerytura dla taty, czyli jej pierwszego męża? Czy nadal 50% dawnej emerytury mamy, czyli $150, czy 50% nowej emerytury, tak zwanej wdowiej, czyli $900? Tato nadal dostaje tylko $150, ale może nie dopełnił jakiejś formalności, nie dostarczył jakiegoś dokumentu.
Tak, sytuacja jest dosyć skomplikowana, ale odpowiedź jest prosta. Ale może ja tak podsumuję tę sytuację, bo mama miała męża numer 1 i ten mąż dostał rentę małżeńską po niej. Rozwiedli się, mama wyszła za mąż po raz drugi i dostaje teraz rentę wdowią. Teraz mąż numer 3, to jest mąż numer 1, czyli tata pani Renaty, stawiamy sobie pytanie, jakie świadczenie powinien dostawać mąż numer 3, czyli tata pani Renaty. Więc tata niestety będzie dostawał nadal swoją rentę małżeńską z tytułu pracy mamy. Czyli tak jak dostawał $150, tak będzie dostawał $150. Nie dostanie połowy renty wdowiej mamy, bo to byłoby $900, no to jest, prawda, o wiele lepiej, ale niestety on się nie kwalifikuje do takiego świadczenia. Rentę rodzinną pani Renato dostaje się tylko z tytułu pracy małżonka, swojego małżonka, nie cudzego małżonka. Więc mama zaczęła dostawać rentę wdowią po śmierci drugiego męża. Ale tata nie może dostawać renty z tytułu pracy drugiego męża żony. On jest obcym człowiekiem dla taty. Czyli krótko mówiąc, tata dostawał połowę, rentę w wysokości połowy emerytury żony. Ta emerytura wynosiła $300, tata dostaje 150 i niestety przy tej rencie o tej wysokości tata pozostanie.
Pytanie od pani Barbary. Mam zrobiony testament i dom przepisany na siostrę. Co jest korzystniejsze? Sprzedać dom i wysłać siostrze pieniądze? Czy to prawda, że po śmierci unika się podatków w Stanach w momencie sprzedaży domu?
No, nie bardzo rozumiem, co to znaczy, że pani przepisała dom na siostrę. No bo jeżeli pani by rzeczywiście przepisała, to znaczy, żeby pani go oddała, i to siostra jest już jego właścicielką, więc pani nie może dysponować domem, który nie jest pani własnością. Ale rozumiem, że to się pani tylko tak wyraziła trochę nieściśle, bo pani nie przepisała domu dla siostry, tylko pani zapisała chyba, zapisała pani dom siostrze w testamencie. I pani pyta, czy jest korzystniejsze, czy dom sprzedać, czy wysłać pieniądze. No, nie wiem, gdzie siostra mieszka, bo jeżeli w Polsce, to zastanówmy się, jej trudno będzie po pani śmierci na odległość poprowadzić procedurę spadkową w sądzie amerykańskim, żeby ten dom przejąć. będzie potrzebowała prawnika, co będzie kosztowne, będzie się musiała z nim jakoś dogadać po angielsku, chyba że znajdzie polskiego prawnika, bo głowy, potem ten dom trzeba sprzedać. I to wszystko na odległość, to robione rękami innych ludzi, jest kłopotliwe, jest kosztowne i tak dalej. Więc oczywiście siostrze byłoby wygodniej otrzymać gotówkę. No ale jeżeli pani sprzeda dom za życia, no to gdzie pani będzie mieszkać? Prawda? Poza tym ciekawi mnie, gdzie pani mieszka. Pani Barbaro, bo jeżeli pani mieszka w stanie Illinois, to pani może zapisać dom siostrze przy pomocy TOD instrument, czyli takiej dyspozycji na wypadek śmierci. To się nazywa TOD instrument w stanie Illinois i siostra będzie wtedy beneficjentką tego domu i przejmie go po pani śmierci bez większych formalności. I o tym TOD mówiłam tydzień temu, mówiłam też 2 tygodnie temu, więc radzę posłuchać nagrań na sieci, bo ten TOD instrument, tę możliwość zapisania domu dla beneficjenta i żeby to przeszło bez sądu, bez kłopotów, to jest bardzo fajna sprawa. To jest możliwość taka istnieje tylko w połowie Stanów, tutaj w naszym kraju. No i tak, więc warto z tego skorzystać. I pani jeszcze tutaj zadała mi pytanie, czy to prawda, że po śmierci unika się podatków w Stanach Zjednoczonych w momencie sprzedaży domu. Więc krótko mówiąc, tak, za życia pani, jak sprzedaje pani dom, który był pani rezydencją 2 lata w ostatnich 5 lat, to pani unika zysku w wysokości $250,000. W związku małżeńskim, jak pani jest, to 500,000. Nie płacicie od zysku w tej kwocie. Natomiast po śmierci, jeżeli pani pozostawia dom w spadku komuś, to ten dom przechodzi na spadkobiercę z podwyższoną podstawą podatkową, co oznacza, że po sprzedaży domu też podatku się nie płaci. Ale tutaj odsyłam może panią do mojej książki pod tytułem Planowanie spadkowe, bo rzeczywiście jest sporo informacji, które należy znać, żeby dobrze zaplanować swoją spuściznę.
Czyli pani Barbaro, tak jak pani Rad tutaj doradziła, przede wszystkim sięgamy po nasze archiwalne programy tydzień temu i 2 tygodnie temu o TOD było. I to taki dobry początek, jeżeli chodzi o połowę tego tematu, a po resztę poradnik success.com i artykuły, publikacje pani Eli. Wtedy będzie pani wszystko wiedziała dokładnie. Pytanie kolejne, które dostaliśmy. Ktoś napisał SMS-a z pytaniem, jaka jest obecnie najwyższa emerytura Social Security?
To zależy od tego, w jakim wieku przechodzimy na emeryturę. Więc jeżeli przechodzimy na emeryturę w pełnym wieku emerytalnym, to maksimum wynosi $3,822 w roku 2024 obecnie. Jeżeli natomiast przejdziemy na emeryturę jak najwcześniej w wieku 62 lat, to maksymalna emerytura jest o $1,100 niższa, bo wynosi $2,710. Jeżeli będziemy natomiast cierpliwi i nie weźmiemy emerytury aż do ukończenia 70, to możemy dostać nawet blisko $5,000. Obecnie to jest $4,873.
Kolejne pytanie mamy od pani Jadwigi. Pani Jadwiga pisze, mój mąż urodził się w lipcu 1957 roku. Jego pełny wiek emerytalny to 66,6. Czy to oznacza, pełny wiek emerytalny to styczeń i może zacząć brać emeryturę już w styczniu, tym obecnym kończącym się miesiącu, czy musi zaczekać do lutego? Chodzi mi konkretnie o ten jeden miesiąc. Czy 66,6 oznacza, że jest to pełny wiek emerytalny, czy trzeba być poza tym miesiącem? Czy ma sens czekać dłużej z rozpoczęciem pobierania emerytury?
Od końca zacznę. Czy ma sens czekać dłużej z rozpoczynaniem pobierania emerytury? No im dłużej czekamy, tym większa jest ta emerytura. Przed momentem wyjaśniłam, że w pełnym wieku ktoś, kto zarabiał bardzo dużo, maksymalne składki płacił. W pełnym wieku dostanie 3800, a gdyby poczekał do 70 lat, to dostałby o 1000 więcej. Jeżeli się pospieszy i zacznie w 62 roku życia, to dostanie o 1100 dolarów mniej. Czyli zawsze warto, zawsze cierpliwość opłaca, chociaż ja rozumiem, że są przeróżne sytuacje życiowe i nie zawsze ktoś ma wystarczające zdrowie, wystarczającą cierpliwość i tak dalej, żeby pracować dłużej. No ale to jest, tak mówi matematyk. Życie życiem, matematyka mówi, że im dłużej czekamy, tym większa jest emerytura. Ale teraz pani konkretnie chodzi, kiedy mąż może zacznie dostawać emeryturę. Więc tak, 66 lat i 6 miesięcy. To jest pełny wiek emerytalny męża, pani Jadwigi. Skoro on się urodził w lipcu 57 roku, to policzyłam na palcach, że te 66,5 roku osiągnie w styczniu. A styczeń już minął. W styczniu tego bieżącego roku, 2024. Wobec tego pani mąż już jest uprawniony do emerytury, począwszy od stycznia. A pierwszy czek mąż może otrzymać w lutym, bo zawsze Social Security płaci z dołu, miesiąc później. Tylko trzeba pamiętać, że Social Security sugeruje, żeby emeryturę, wniosek o emeryturę złożyć nawet na 4 miesiące przed terminem. To może być 3 miesiące, 3-4 miesiące przed terminem. Na 2 miesiące czy na miesiąc wcześniej, tak, oni przyjmą to, tylko że może wtedy nastąpić opóźnienie w otrzymywaniu świadczeń. Teraz, jeżeli ktoś chce rozpocząć pobieranie emerytury w dniu swoich 62 urodzin, czyli bierze najwcześniejszą emeryturę, jaką tylko można, to żeby zacząć pobieranie tej wczesnej emerytury, trzeba mieć 62 lata przez cały miesiąc. To znaczy w jednym miesiącu kończymy, w drugim miesiącu czekamy, a dopiero na trzeci miesiąc rozpoczniemy otrzymywanie czeków.
Panie Lu, to ja tylko zapytam jeszcze o jedną kwestię, bo tutaj wspomniała pani o tym, że tak, że mąż pani Jadwigi jest już uprawniony oczywiście, ale administracja Social Security, wiemy jak to bywa, może to potrwać kilka miesięcy. Wobec tego, jaka jest teraz sytuacja męża pani Jadwigi, czy on straci te, nie wiem, te kilka miesięcy powiedzmy, kiedy administracja będzie zajmować się tą sprawą, czy później mu zwrócą kawałek tej emerytury za te kilka miesięcy, od kiedy był już uprawniony, jak to wygląda?
Tak, no słuszne pytanie. Co się dzieje, jeżeli się zagapimy, prawda? Jeżeli się zagapimy ze złożeniem wniosku. Więc to zależy, czy osiągnęliśmy pełny wiek emerytalny, czy nie. Bo jeżeli nie osiągnęliśmy pełnego wieku emerytalnego, to niestety, ale emeryturę możemy zacząć dostawać tylko miesiąc po złożeniu wniosku. Kompletnego wniosku. Ale jest trochę inaczej, jeżeli osiągnęliśmy pełen wiek emerytalny, bo możemy złożyć wniosek. Mąż pani Jadwigi może złożyć wniosek teraz, w lutym, żeby rozpocząć pobieranie w styczniu. Nawet może złożyć wniosek w marcu i w kwietniu, dlatego że przepisy mówią, że można dostać emeryturę nawet do 6 miesięcy wstecz, jeżeli osiągnęło się pełny wiek emerytalny. Tylko że administracja Social Security nie wypłaca świadczeń z mocą wsteczną za żaden miesiąc poprzedzający osiągnięcie pełnego wieku emerytalnego. Oraz nie zwraca świadczeń na więcej niż 6 miesięcy wstecz. Więc ja tutaj chcę podkreślić, proszę sobie zanotować, że Social Security nie wypłaca z mocą wsteczną za żaden miesiąc poprzedzający osiągnięcie pełnego wieku emerytalnego. Ale jeżeli myśmy już osiągnęli ten pełny wiek emerytalny, na przykład mamy 68 lat, powiedzmy, to możemy wtedy wskazać, że chcemy brać emeryturę o 6 miesięcy wstecz i dostaniemy ładnych parę tysięcy dolarów.
Kolejne pytanie mamy od pana Jerzego. Dzień dobry, Pani Elżbieto. Mam pytanie. Zmarł mój ojciec i chciałbym, aby mama mieszkająca w Polsce otrzymała rentę wdowią. Mama spełnia warunek wieku oraz stażu małżeństwa. Dzwoniłem do Social Security Administration i urzędniczka powiedziała mi, że aby mama otrzymywała rentę, to będzie musiała raz na pół roku przyjeżdżać do USA, ponieważ nie jest obywatelem lub rezydentem. Czy to prawda? Dziękuję za odpowiedź. Z poważaniem, Jerzy.
To było prawda przed 15 laty, gdy Polska nie miała umowy emerytalnej ze Stanami Zjednoczonymi, ale mamy. I teraz odpowiedź jest taka, że ta urzędniczka nie ma racji. Mama, mimo tego, że nie ma zielonej karty, nie ma numeru Social Security, może spokojnie odbierać rentę wdowią w Polsce, tak jakby ją odbierała w Stanach Zjednoczonych. Jedyny problem jest taki, że mamie będą potrącać 25,5%, Social Security będzie odprowadzać tą 1/4 tytułem non-resident tax, czyli podatku dla nierezydentów, bo mama jest cudzoziemcem. Mama powinna spokojnie złożyć wniosek w Biurze Świadczeń Federalnych przy konsulacie amerykańskim w Warszawie albo w Krakowie, w zależności od tego, gdzie mieszka, i tam sprawę. Tam złoży mama wniosek o rentę wdowią i nikt tam jej nie będzie wprowadzał w błąd, bo tam są specjaliści, którzy dokładnie znają przepisy na styku tutaj regulacji polskich i amerykańskich.
Kolejne pytanie mamy od pani Lidii. Chciałabym dostawać rentę po mężu, ale mi odmówiono, tłumacząc, że najpierw mąż musi przejść na emeryturę. Czy to prawda? Bo moja znajoma dostaje rentę, mimo że jej były mąż ciągle pracuje.
Prawda, prawda. Mąż najpierw powinien przejść na emeryturę, bo tylko wtedy pani może złożyć wniosek o rentę małżeńską i ją dostawać. Teraz pani mówi, że mąż pracuje znajomy, a znajoma bierze rentę. No każda sytuacja jest inna, bo tutaj powiedzmy, że jej mąż przeszedł na emeryturę i dorabia. I dlatego jego żona może brać emeryturę. Poza tym być może mąż złożył wniosek przed 9 laty, bo przed kwietniem, 30 kwietnia 2015 roku były inne przepisy i można było skorzystać ze strategii file and suspend. I to polegało na tym, że mąż mógł złożyć wniosek o emeryturę i natychmiast ją zawiesić, a żona mogła już brać swoją rentę małżeńską. Ale niestety to była taka luka w przepisach, którą zamknięto od 30 kwietnia 2015 roku.
Mamy pytania od pani Krysi. Pytanie numer 1. Czy osoba wyznaczona jako beneficjent konta może w każdej chwili pójść do banku i wypłacić pieniądze?
Nie, oczywiście, że nie, pani Krysiu. Bo beneficjent, kto jest beneficjentem? Beneficjent to jest osoba wskazana przez właściciela konta jako odbiorca tych środków, pieniędzy po śmierci właściciela. Więc beneficjent ma dostęp do pieniędzy po śmierci właściciela konta, a nie za życia. A żeby ktoś mógł być, może żeby pani mogła być dyspozytorem tych pieniędzy, żeby pani mogła dysponować za życia, no powiedzmy wuja, czy mamy, czy jest to konto, to pani powinna być albo współwłaścicielem, albo pełnomocnikiem, czyli mieć power of attorney.
I mamy jeszcze drugie pytanie od pani Krysi. Pani Krysia pyta, czy musi iść do prawnika, by sporządzić power of attorney dla banku?
Nie, bo banki mają swoje własne formularze. Pani idzie do banku, prosi pani o formularz, Power of Attorney Designation, i pani wypełnia ten formularz. Właściciel konta, przepraszam, to nie jest pani konto, to jest czyjeś konto. Więc pani może wziąć formularz, ale w zasadzie właściciel konta musi pójść do banku i panią i pani i właściciel konta składają podpisy w obecności notariusza, a także dwóch świadków, zgodnie ze stanowymi przepisami. To może być różnie w różnych stanach. Zazwyczaj w banku jest urzędnik, który ma uprawnienia notarialne, także w banku pani będzie załatwiona. Również notariusz może służyć jako świadek, inni pracownicy banku też mogą być świadkami przy sporządzeniu tego dokumentu Power of Attorney.
Następne pytanie nadesłał pan Staszek. Pora zmienić samochód. Chcę kupić nową Toyotę. Czy dealer zgłasza do IRS mój zakup samochodu, jeżeli płacę mu gotówką? Czy ja też mam ten obowiązek?
No co to znaczy płaci pan gotówką? Jeżeli pan rzeczywiście przyjdzie z walizką pieniędzy...
30 tysięcy na przykład.
Tak, w dorobnych banknotach. No to dealer ma obowiązek prawny zgłosić tę gotówkową transakcję. To robi na formularzu IRS Form 8300. To się nazywa Report of Cash Payments Over $10,000. Ten formularz można sobie znaleźć na internecie, popatrzeć, bo to nie my wypełniamy, to wypełnia bank, czy dealer, czy kasino, instytucja, do której klient przychodzi z kwotą ponad 10 tysięcy dolarów w gotówce. I to zgłoszenie nie idzie do IRS. Ono nie idzie do IRS. Ono idzie do bazy danych FinCEN, a to jest skrót od Financial Crimes Enforcement Network. Financial Crimes Enforcement Network. I te informacje tam spoczywają w komputerze. I gdyby jakieś dochodzenie było prowadzone na temat pana Staszka, no to by ktoś przeszukał tę bazę danych. Okazałoby się, że on dysponował dużą gotówką i to nie byłoby na korzyść pana Staszka.
No to ja jeszcze mam drugie pytanie w takim razie, pani Elu. No trudno sobie wyobrazić, żeby tak często ludzie robili, że przychodzą z walizką, to jak mówiliśmy, 30 tysięcy, więc może tutaj pan Staszek też się źle wyraził, może chodziło mu o coś innego, może chodziło mu o zapłacenie za samochód, na przykład czekiem bankowym. Co się wtedy dzieje, jeśli chodzi o takie raportowanie transakcji?
Tak, bo to cash transaction to bardzo często tak u dealera to jest skrót myślowy, bo dealer samochodowy chciałby, żebyśmy zaciągali pożyczkę, bo on wtedy więcej zarabia niż na sprzedaży samego samochodu. I cash transaction to po prostu wtedy znaczy, że my robimy albo przelew, albo przychodzimy z czekiem kasjerskim, po prostu nie zaciągamy pożyczki, tylko spłacamy ten samochód natychmiast. Ale mówiąc o czekach, dealer czeku osobistego nie przyjmie, bo on może być gumowy. Dealer przyjmie najwyżej czek bankowy, to cashier's check czy certified check. Oczywiście przyjmie przelew, zawsze przyjmie przelew bankowy, ale jeżeli pan Staszek wykupił czek kasjerski w swoim banku płacąc gotówką, bo przyszedł z walizką gotówki do banku i tam wykupił czek kasjerski i potem poszedł do dealera, to wtedy bank zgłosi tę transakcję do FinCEN, ale dealer już nie. Z tym, że rzadko wykupujemy czek kasjerski płacąc banknotami dolarowymi. Najczęściej robimy przelew, czyli pan Staszek ma konto w swoim banku, idzie do okienka i mówi, że potrzebuje czek kasjerski na taką i taką kwotę, bo kupuje samochód. I bank wtedy wystawia ten czek i on jest dobry, wtedy takiego czeku nie można zastopować i dealer go chętnie weźmie, ale dealer to nazwie transakcją gotówkową. Mimo tego, że żadna gotówka nie przepłynęła ani między panem Staszkiem a bankiem, ani panem Staszkiem i dealerem. I tak to wygląda.
Kolejne pytanie mamy od pani Wandy. Proszę mi powiedzieć, czy posiadacz zielonej karty, przebywający poza granicami USA ponad 12 miesięcy, automatycznie traci uprawnienia stałego rezydenta, czy powinien się ich zrzec, jeśli postanowił pozostać w Polsce? Karta mojego męża straciła już ważność, natomiast moja jest jeszcze ważna przez rok. Wyjechaliśmy z USA w 2018 roku i nie mogę otrzymać jednoznacznej odpowiedzi w ambasadzie, czy kart należy się zrzec, czy one są już nieważne. Dziękuję i pozdrawiam.
Odpowiedź jest taka, że karta jest już nieważna. Ale czy pani straciła status stałego rezydenta, czy nie, to zależy od okoliczności. Jeżeli pani jest w Polsce od 18 roku, to już będzie 6 lat, to nie ma pani statusu stałego rezydenta, bo pani porzuciła Stany Zjednoczone. Bo amerykańskie prawo imigracyjne zakłada, że ktoś przyjęty do Stanów Zjednoczonych jako imigrant będzie w Stanach mieszkać na stałe. Natomiast jeżeli ten ktoś pozostanie, wyjedzie ze Stanów Zjednoczonych i pozostanie za granicami przez dłużej niż rok, to może skutkować utratą statusu legalnego rezydenta. Chyba że ta osoba udowodni, że tak, pozostała ponad rok, powiedzmy, w Polsce, ale z powodów niezależnych, bo była pandemia, bo była choroba, bo była śmierć w rodzinie. I że zawsze mieliśmy powrót w planie, powrót do Stanów Zjednoczonych, to wtedy można przekonać urzędnika na granicy, że mimo tego, że byliśmy w Polsce powiedzmy rok i parę miesięcy, to jednak to były okoliczności, mamy jakieś zaświadczenie od lekarza, mamy jakiś dowód na to, że ten pobyt był powodowany takimi niezależnymi okolicznościami. Ale teraz wróćmy do sytuacji pani Wandy. Bo pani Wanda po prostu wróciła do Polski 6 lat temu. Więc utraciła status stałego rezydenta, bo Stany Zjednoczone porzuciła. I utraciła ten status stałego rezydenta niezależnie od tego, czy minęła data ważności tej zielonej karty, tego kawałka plastiku, czy nie. Bo jedyną konsekwencją wygaśnięcia ważności zielonej karty to jest to, że nie możecie wjechać do Stanów. Więc teraz co robić? Co robić, pani Wando? No, pani niczego nigdzie zgłaszać nie musi, bo nie ma pani obowiązku, żeby zrezygnować z zielonej karty. Oczywiście może się pani zrzec z statusu stałego rezydenta i niektórzy to robią, żeby nie musieć rozliczać się z amerykańskich podatków. Procedura jest prosta, ja ją opisuję w książce Powrót do Polski. Zresztą to można sobie wyszperać na internecie. O to możemy spytać w konsulacie, jeżeli się dodzwonimy. Z tym, że jeżeli chcemy się zrzec po powrocie do Polski statusu stałego rezydenta, żeby nie musieć rozliczać się z amerykańskich podatków, to pamiętajmy, że większość emerytów mających tylko świadczenia Social Security i niewielkie jakieś dochody, to w ogóle nie ma obowiązku wypełniania podatkowych deklaracji ani płacenia żadnych amerykańskich podatków.
I to wszystko w naszym dzisiejszym programie. Na koniec chciałbym tylko, pani Elu, żebyśmy przypomnieli o akcji Przeciw WEP oraz organizacja PASI apeluje: Polonio, walcz o nasze emerytury.
Tak, organizacja PASI bardzo dzielnie dopinguje Polonię już od długiego, długiego czasu. Przypomnę, że PASI to jest Polish American Strategic Initiative, taka organizacja prowadzona przez kilku bardzo, bardzo pracowitych ochotników. Sugeruję, żeby poszli państwo na internet joinpasi.org, join, tak jak połącz, prawda, połącz się, czy przystąp, joinpasi.org i tam z tej strony internetowej można wysyłać gotowe maile do reprezentantów Komisji Sposobów i Środków, House Ways and Means Committee, gdzie czeka na rozpatrzenie projekt ustawy Fair Social Security Act, to jest HR 82, taki jest numer tej propozycji. Więc, mili państwo, idziemy do joinpasi.org, tam jest zakładka, która się nazywa Action i krok po kroku ślemy do naszych polityków w Waszyngtonie petycje, które będą ich inspirować do tego, żeby w końcu zajęli się zniesieniem Windfall Elimination Provision.
A w naszym programie to już wszystko. My słyszymy się za tydzień. Zapraszamy do odwiedzania strony poradniksukces.com. Pani Elu, a my dziękujemy za nasz program. Życzę miłego tygodnia i do usłyszenia.
Do usłyszenia, panie redaktorze.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030. Ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.